Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 13 kwietnia. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Mathieu. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Marka Brzezińskiego i przygotowany przeze mnie do społu z naszą stażystką Sylwią Majcher magazyn Polska we Francji. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w nowym cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Sylwia Gips we francuską Kotlinę cudów. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Ogień olimpijski kontynuuje swą podróż po Tanzanii, odleciał do Omanu. 50 tysięcy osób przyszło na spotkanie z Dalai Lamą w Seattle, w USA. We Włoszech trwają wybory powszechne, ścierają się w nich Berlusconi i Veltroni. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner przebywa w Afganistanie. W Jerozolimie doszło do spotkania szefa autonomii palestyńskiej Abbasa i premiera Izraela Olmerta. W Polsce obchodzono po raz pierwszy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Błońskim. Bez żadnych incydentów zakończył swój pobyt w stolicy Tanzanii Dar es Salaam ogień olimpijski. Wiceprezydent Tanzanii Mohamed Shein odpalił ogień od znicza przywiezionego z Buenos Aires i przekazał go ministrowi jedności tanzańskiej Seifowi Shatibowi, który stanowił pierwszą zmianę sztafety. Trasę sztafety skrócono, ale nie ze względu na bezpieczeństwo, ale na strugi deszczu, które spadły na stolicę Tanzanii, jako że rozpoczęła się właśnie w tym kraju pora deszczowa. Święty ogień olimpijski, kontynuując odyseję po naszym globie, poleciał teraz do Omanu. Tymczasem na całym świecie nie ustają demonstracje wobec chińskiej przemocy w Tybecie. Jedna z nich odbyła się w niedzielę w stolicy Japonii, Tokio. Około 200 osób przeszło, machając tybetańskimi flagami, uliczkami dzielnicy Shibuya w stolicy kraju kwitnącej wiśni. W Seattle, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, przebywa Dalai Lama. Na spotkanie z duchowym przywódcą Tybetańczyków przyszło tam około 50 tysięcy osób. W wystąpieniu do nich Dalai Lama zaapelował o to, aby uczynili wszystko, aby wiek XXI mógł być wiekiem dialogu i o to, aby całkowicie odejść od wszelkich działań brutalnych w tłumieniu różnego rodzaju ruchów. Przypomnijmy, że Dalai Lama jest przeciwnikiem bojkotu Igrzysk Olimpijskich, ale nawołuje władze chińskie do konstruktywnego dialogu z Tybetańczykami. Przebywający w Afganistanie francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, składając wizytę w wojskowej bazie NATO w Kandaharze na południu kraju, oświadczył, że jakiekolwiek rozwiązanie problemu afgańskiego może mieć miejsce jedynie przy udziale władz pakistańskich. Jednocześnie szef dyplomacji francuskiej wyraził poparcie Paryża dla aktualnego prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja oraz zaapelował o większą afganizację konfliktu, to jest o stopniowe zwiększanie udziału samych Afgańczyków w utrzymywaniu porządku w kraju. Bernard Kouchner przylatuje wieczorem z powrotem do Paryża. Z południa Afganistanu dowiadujemy się jednak, że w nocy z soboty na niedzielę w prowincji Helmand talibowie zorganizowali zasadzkę, w której zginęło 4 afgańskich policjantów. W Jerozolimie doszło do spotkania przewodniczącego autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa i premiera Izraela Ehuda Olmerta. Rozmowy dotyczyły rozwinięcia między obu stronami poziomu koordynacji i współpracy. Były prezydent USA Jimmy Carter po raz kolejny w Waszyngtonie zaproponował, że może spotkać się z przedstawicielami palestyńskiego ruchu terrorystycznego Hamas, pomimo prób zniechęcenia go do tego prowadzonych przez amerykański Departament Stanu i władze Izraela.
Przedterminowe wybory parlamentarne we Włoszech na półmetku. Głosowano dziś od samego rana, ale biura wyborcze zamykane o godzinie 22 jutro będą jeszcze czynne od 7 do 11. Głównymi rywalami są lider prawicy Silvio Berlusconi, były premier i znany miliarder, który przewodzi nowej formacji pod nazwą Partia Narodu i Wolności, oraz lider centrolewicy Walter Veltroni, były mer Rzymu, który przewodzi również niedawno utworzonej Partii Demokratycznej. Formacje te skupiają oczywiście istniejące wcześniej partie. Sondaże przepowiadają zwycięstwo Berlusconiego pod względem liczby głosów, co zapewniłoby mu przewagę w parlamencie i stanowisko premiera, ale niekoniecznie przewagę w Senacie ze względu na nader skomplikowaną ordynację promującą wyniki regionalne. A upadek dotychczasowego rządu premiera Prodiego miał swoją przyczynę właśnie w braku większości w Senacie. Dodajmy, że Włosi wydają się być dosyć zniechęceni do polityki, o czym świadczy niższa niż w poprzednich wyborach frekwencja, a co czwarty wyborca był na 2 tygodnie przed wyborami niezdecydowany. Wstępnych wyników można się spodziewać w poniedziałek po południu, a ich przełożenia na liczbę foteli w obu izbach dopiero wieczorem.
Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Po raz pierwszy w historii w Polsce obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W warszawskiej katedrze Pohelowej odprawiono mszę świętą. Przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart. Ulicami stolicy Polski przemaszerował katyński Marsz Cieni. W Lesie Katyńskim, gdzie pochowani są polscy oficerowie pomordowani przez NKWD, również odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Ich część miała też miejsce w kompleksie muzealnym koło Smoleńska. W ramach uroczystości na cmentarzu katyńskim odprawiono uroczystą mszę, a na mogiłach polskich oficerów zapłonęły znicze. We Wrocławiu policja przeszkodziła w przeprowadzeniu manifestacji neonazistów z organizacji pod nazwą Obóz Narodowo-Radykalny. Demonstrantów było około 200 i chcieli oni, jak twierdzą, też uczcić pamięć polskich oficerów wymordowanych w Katyniu. Ich transparenty nie miały jednak niczego wspólnego z Katyniem. Można było na nich jedynie przeczytać m.in. Jestem Polakiem, czy też aborcja to zbrodnia. W mieście Shiraz w Iranie doszło w sobotę do wybuchu w miejscowym meczecie. Nie wiadomo, czy eksplozję spowodowała podłożona bomba, czy też niewypały pokazywane tam przy okazji wystawy z okazji rocznicy zakończenia wojny Irak-Iran. Zginęło 8 osób, a rannych jest 160. W Kenii dokonano nominacji na premiera. Został nim opozycjonista Mwai Kibaki. W Warszawie doszło do zbiorowego podania się do dymisji całego składu zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes zarządu Michał Listkiewicz zapowiedział, że poda się do efektywnej dymisji już po rozgrywkach Euro 2008 podczas nadzwyczajnego zjazdu PZPN 14 września. Polską piłką nożną wstrząsa potężny kryzys związany z korupcją. Europejski Związek Piłki Nożnej UEFA ogłosił skład sędziowski sędziów mających gwizdać i podnosić chorągiewki podczas wspomnianych czerwcowych mistrzostw Europy. Nie ma wśród trójek sędziowskich ani jednego Polaka, ani też Francuza. Stefan Lanois i Grzegorz Gilewski wyjadą na Euro 2008 jedynie jako czwarci sędziowie. Ci od pilnowania ławek trenerskich, pilnowania prawidłowych zmian w zespołach i podawania dodatkowego czasu gry. A teraz ekonomiczny rozdział dziennika.
Zakończyło się semestralne zgromadzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie, które wyraziło poparcie dla reform tej instytucji wprowadzanych przez nowego dyrektora generalnego Dominika Strauss-Kahna. Komunikat końcowy wzbudził zaś zdumienie wielu obserwatorów, gdyż najwyższa władza MFW, Międzynarodowy Komitet Walutowy i Finansowy, orzekła, że obecne problemy ekonomiczne mają charakter planetarny, ale ani słowem nie wspomniała o kryzysie finansowym w USA jako ich przyczynie. Reforma MFW zapoczątkowana przez Dominika Strauss-Kahna nie jest spektakularna, ale za to wszystko wskazuje na to, że zostanie zatwierdzona. A nie jest to łatwe, gdyż wymaga większości 85% głosów ministrów finansów krajów członkowskich. Chodzi o gest w kierunku zrównoważenia głosów północy i południa. Bogate i uprzemysłowione kraje północy mają większość 57,9%. Liczniejsze, bardziej ludne, ale uboższe kraje południa mają zaś 42,1% głosów. W wyniku reformy otrzymać mają one kosztem północy 2,7% więcej. Prócz tego reforma przewiduje sprzedaż 400 ton złota z rezerw MFW oraz zwolnienie 380 pracowników. Fundusz krytykowany jest bowiem za pęczniejącą biurokrację i deficyt, co jest swoistym szczytem dla instytucji, która zwykle narzuca rządom rygorystyczną politykę finansową. Jeśli chodzi o ocenę światowej sytuacji ekonomicznej, MFW zaznacza, że perspektywy są niepewne, gdyż ciążą na niej wciąż nietypowe zagrożenia rynków finansowych, kredytu i rynków nieruchomości. Ponadto zwiększają się napięcia inflacyjne. Kreśląc zadania MFW jako instytucji najlepiej dostosowanej do wpływania na powiązania sektora finansowego z ekonomią realną, Dominik Strauss-Kahn ujął to obrazowo. Groźbą jest zarówno zlodowacenie wzrostu, jak ogień inflacji. Za to MFW opowiada się zdecydowanie przeciw użyciu publicznych finansów dla ratowania przeżywających trudności banków, choć ocenia na 1 000 miliardów dolarów ich potencjalne straty wynikłe z konsekwencji kryzysu subprime. Wczoraj obradująca w Nowym Jorku Wielka Siódemka, G7, zaleciła bankom na całym świecie rzetelne ujawnienie w ciągu najbliższych 100 dni swoich strat już poniesionych i tych, których mogą się jeszcze spodziewać ze względu na naturę dokonanych inwestycji kapitałowych związanych z rynkiem nieruchomości. Dodajmy, że po raz pierwszy od 7 lat G7 wyraził niepokój z powodu silnych fluktuacji na rynku walutowym i spadku wartości dolara, zagrażających fundamentom stabilności ekonomicznej i finansowej.
Był to dziennik Radia France International z Paryża. Mamy teraz dla Państwa przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Le Point kpi sobie z czarnej piękności w rządzie Nicolas Sarkozy'ego odpowiedzialnej za przestrzeganie praw człowieka. Z Ramajady, a powodem do tego jest jej kolejny wyskok, tym razem przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Yamarat postawiła 3 warunki, jakie musiałyby być spełnione, aby prezydent Nicolas Sarkozy wziął udział w ceremonii otwarcia igrzysk w chińskiej wersji. Potem Yamarat wycofała się z owych sugestii, stwierdzając, że chodzi nie o warunki, lecz o okoliczności. Zawiłości są tak wielkie owej semantycznej zagadki, że pomijmy ją milczeniem. Niemniej warto się zastanowić nad postawami wobec Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zadumały się nad tym francuskie tygodniki. Chiński serial olimpijski pod takim tytułem opisuje L'Express perypetie znicza olimpijskiego, który odbywa nie tylko najdłuższą podróż w dziejach nowożytnych igrzysk, ale i najbardziej burzliwą. Ta droga usiana protestami wywołuje zakłopotanie nie tylko władz w Pekinie, ale i działaczy MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Co więcej, i jedni, i drudzy są zakłopotani niczym innym jak walką o wolność słowa i swobodę wyrażania swoich myśli. Międzynarodowy Komitet Olimpijski i komunistyczne władze Chin podzielają ten sam punkt widzenia i są w jednakowym stopniu zniecierpliwione i zdegustowane protestami, a tymczasem sami Chińczycy o niczym nie mają pojęcia. Społeczeństwo państwa środka odcięte jest od jakichkolwiek informacji niezależnych. Odcięte jest od świata. Internet, w tym i poczta internetowa, są poddane surowej cenzurze. Ludzie ogarnęły nastroje nacjonalistyczne, zręcznie podsycane przez same władze w Pekinie. Na forum dyskusyjnym, które znajduje się pod czujnym okiem cenzorów, coraz to pojawiają się listy przesycone nienawiścią do Dalai Lamy. Jeden z internautów wyraża życzenie, aby władze zlikwidowały tego typu indywidua, bo takiego rodzaju zachowań nie wolno tolerować. Ale co więcej, wydarzenia na trasie sztafety znicza olimpijskiego są z wielką niechęcią przyjmowane w kręgach działaczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Organizacji Igrzysk, dzisiaj 74-letni, kiedyś świetny sportowiec, Australijczyk Kevin Gospe, wprost powiada, że wszelkiego rodzaju manifestacje i protesty są nadużyciem i kłócą się z ideałami, których symbolem jest znicz olimpijski, dobrej woli, pokoju, wyrozumiałości i doskonalenia się w dziedzinie kultury fizycznej. Takie stanowisko działacza MKOL-u wywołuje zdecydowany sprzeciw L'Express, który twierdzi, że jeśli tak, to w ideałach olimpijskich tkwi coś szalenie antydemokratycznego. Ze świecą, by szukać organizacji międzynarodowej tak skostniałej w swoich strukturach i tak mało pluralistycznej jak MKOL, na którego szczycie stoją notable głusi na jakiekolwiek argumenty sprzeczne z ich wizją. Członkowie MKOL-u są z gruntu wrogo nastawieni wobec prób podejmowania dyskusji o wartościach fundamentalnych, na jakich zbudowane są ideały olimpijskie. Z tego rodzaju naiwnością mieliśmy już w przeszłości do czynienia, a działo się to w czasie olimpiady w Berlinie w 1936 roku, gdy Hitler był u władzy. Ówczesny przewodniczący MKOL-u, Belg Henri de Baillet-Latour, zapytany o prześladowania Żydów przez hitlerowców, oświadczył, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zagłębia się w takie szczegóły. Pod tym względem stosunek władz Pekinu i MKOL-u 2008 znajduje się w identycznej relacji, jaka była między Berlinem a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Ani komunistyczne Chiny, ani MKOL nie lubią niespodzianek, spontanicznych manifestacji tłumu, ani wolności słowa i swobody wypowiedzi. 5 000 internautów dziennie wyraża na oficjalnej stronie organizatorów olimpiady w Pekinie entuzjazm wobec podróży harmonii, jaką odbywa znicz olimpijski. Niech zabłyśnie płomień waszej pasji, dzielmy się marzeniami. Czytamy propagandowe hasło chińskich organizatorów. Ciekawe, co na to by powiedział baron Pierre de Coubertin, twórca nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, retorycznie pyta francuski tygodnik L'Express. W wcale nie robi się weseli na duszy podczas lektury felietonu znanego krytyka francuskiej rzeczywistości, autora m.in. książki Francja, która upadła, Nicolas Baveret, piszącego w tygodniku Le Point, tym razem o tym, jak w XXI wieku prowadzić wojnę. To stulecie rozpoczęło się pod znakiem globalizacji wyznaczającej nową erę w historii powszechnej. Koniec XX stulecia pozwalał nam dać się ogarnąć euforii wywołanej zakończeniem zimnej wojny i upadkiem radzieckiego imperium. Iluzja, iż oto jesteśmy świadkami końca przemocy na świecie, legła w gruzach World Trade Center, gdzie potwierdziła się prawda zawarta w twierdzeniu Platona, iż tylko umarli zobaczą koniec wojny. Okazało się, że globalizacja też nie dała rady i że co najwyżej jesteśmy świadkami mutacji zjawiska, jakim jest wojna, a nie jej zniknięcia z naszego życia. Na potwierdzenie tego procesu transformacji Baveret przytacza trzy zdarzenia. Pierwszym z nich jest odejście ostatniego francuskiego weterana I wojny światowej, Lazarego Ponticelli. Odszedł ostatni żywy świadek wojny, w której zginęło 1 300 000 Francuzów. W tydzień później, 19 marca, minęło 6 lat od rozpoczęcia interwencji amerykańskiej w Iraku. 4 000 poległych, 29 000 rannych, astronomiczne pieniądze. Najskromniejsze szacunki to 600 miliardów dolarów. No i co? Ani w Iraku nie zapanował pokój, ani nie jest on pod całkowitą kontrolą Amerykanów, ani nie udało się go odbudować. Wreszcie trzecie z wydarzeń to oświadczenie prezydenta Nicolas Sarkozy'ego 3 kwietnia na szczycie NATO w Bukareszcie, że Francja gotowa jest wysłać do Afganistanu dodatkowych 700 żołnierzy. Według Nicolas Baveret tym samym wojna wyszła na pierwszy plan historii współczesnej i życia państw demokratycznych. Dotyczy to także i Europy, która poza konfliktem w byłej Jugosławii nie przeżywała wojny na swoim obszarze od 60 lat. Wojna jest stałym elementem procesu globalizacji, twierdzi autor felietonu na łamach tygodnika Le Point, a to z trzech powodów. Wśród nich chodzi o rywalizację na poziomie ogólnoświatowym w dziedzinie kontroli surowców naturalnych, gazu, ropy i wody oraz kontroli nowych przestrzeni o znaczeniu strategicznym, głębin morskich i przestrzeni okołoziemskiej i kosmicznej. Wojna staje się coraz bardziej zjawiskiem skomplikowanym, mającym różne oblicza, jeśli chodzi o jej główne powody i logikę. W XVI wieku wojny wybuchały z przyczyn religijnych. W XVIII wieku związane były z niezawisłością narodów i z rewolucją przemysłową. W XX stuleciu mieliśmy do czynienia z wojnami totalnymi. Teraz wojna nabrała takiego charakteru, że jak twierdzi Nicolas Baveret, coraz trudniej jest oddzielić ją od pokoju, a granica między tym, co wojskowe i tym, co to cywilne, tym, co narodowe i tym, co międzynarodowe, coraz bardziej się rozmywa. Bo tylko przyjrzyjmy się mapie świata. Istnieją jeszcze dinozaury zimnej wojny w postaci Kuby, bojówek marksistowskich czy Korei Północnej. Konflikty wynikają często z podziałów dawnych imperiów, z czym mamy do czynienia na Kaukazie i na Bałkanach. Wojny domowe w Afryce czy w Magrebie mają wielkie szanse na to, aby nabrać charakteru konfliktów międzynarodowych. Zapalne punkty związane są z uzasadnionymi roszczeniami terytorialnymi i prawem do samostanowienia, czego przykładem jest Bliski Wschód. W Azji, obok Afganistanu czy Pakistanu, gdzie podstawy państwowości są niesłychanie rozchwiane, wojny mogą wynikać z rywalizacji między krajami tego kontynentu. A do tego dochodzi jeszcze sprawa operacji oddziałów międzynarodowych pod sztandarem ONZ. To zupełnie nowa logika wojny, która jest wyzwaniem dla demokracji Zachodu, stawiając ją w obliczu szukania możliwości okiełznania spirali przemocy. Tylko w ten sposób uda się uniknąć eskalacji wojen i ograniczyć ich zasięg. Zapobieganie wojnom jak nigdy dotąd w tak dużym stopniu nie zależało od świadomości i zaangażowania obywateli wolnych narodów, od ich przebudzenia, stwierdza Nicolas Baveret na łamach tygodnika Le Point. O innym przebudzeniu czytamy w L'Express. Chodzi o przebudzenie natury religijnej. W tej sprawie francuski tygodnik poświęca 14 stron, na których analizuje przyczyny zjawiska, jakiego Francja od lat nie doświadczała. Oto wiara spotkała się z nowoczesnością narzuconą przez wymóg naszych czasów, wzięły się pod ręce i w wyniku tego wierzący to już nie są katolicy przywiązani do swojej religii tradycją, lecz czymś zupełnie we Francji nowym. Stali się katolikami z wyboru. Tym można wyjaśnić fakt, że kościoły są pełne, a religijność nie ogranicza się tylko do obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, lecz widzialna jest w obecności w kościele na co dzień. Katolicyzm nabrał nowego oddechu we Francji, w kraju, którego prezydent założenia strażnik świeckiego charakteru państwa francuskiego pokazuje swoje nowe religijne oblicze, czytamy w L'Express. Nowe zjawisko powszechnego powrotu do wiary należy skonfrontować ze statystykami. We Francji 6 na 10 obywateli uważa się za katolików, jednak tylko 8 na 100 regularnie uczęszcza na nabożeństwa, 2 razy tyle od czasu do czasu. Co trzecia młoda para bierze ślub kościelny, ale tylko co 5 młodzieniec i młoda francuska ta dama w wieku 8 do 11 lat uczęszcza na katechezę. L'Express nie poprzestaje na statystykach, doskonale zdając sobie sprawę, że same liczby nie są w stanie oddać pełnego obrazu opisywanego przez nie zjawiska. Tygodnik przytacza listę osób z pierwszych stron gazet, które deklarują, że są katolikami. Od prezenterów telewizyjnych, dyrektorów teatrów, przedsiębiorców i aktorów, po członków Akademii Francuskiej, historyków, ludzi estrady, pisarzy i piłkarzy. Według tygodnika można we Francji mówić o 8 wielkich rodzinach katolickiej społeczności, o obserwatorach, o katolikach, dla których ich wiara jest formą istnienia ludzkiego białka, tradycjonalistach, dla których zegar zamarł w początkach XIX wieku, o tych, dla których Duch Święty jest inspiracją, natchnieniem, siłą do poszukiwań samego siebie i nadzieją nowego życia, misjonarzach, katolickich, świeckich, zaangażowanych w głoszenie słowa, wszędzie, gdzie tylko się da, od zakładów karnych po trudne społecznie dzielnice, milczków, czyli pustelników, wierzących, ale odrzucających hierarchię kościelną i do katolicyzmu przemycających elementy buddyzmu i wreszcie rebeliantów. Im nadawano w różnych epokach i w różnych krajach przedziwne pseudonimy. Od liberałów po lewackich katolików. W każdym razie we Francji to jest zdecydowana mniejszość. To, na co warto zwrócić uwagę we francuskim tygodniku, to nie jest ów pejzaż różnych wiar, różnych katolicyzmów, lecz fakt, że w owej laickiej Francji religia wraca do duszy Francuzek i Francuzów i znajduje tam dla siebie sporo miejsca.
Polska we Francji. Piotr Rosochowicz.
Po wystawie w Sceaux przyszedł czas na Paryż. Młoda polska artystka Katarzyna Łukasik otrzymała szansę zaprezentowania swoich prac w siedzibie Stowarzyszenia Pont Neuf. Wystawę o znamiennym tytule Nieobecni można oglądać w Paryżu w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Pont Neuf do 25 kwietnia.
Urodzona w Łodzi, ukończyła tam Akademię Sztuk Pięknych. W roku 2007 rozpoczęła doktorat na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przed wystawą w Paryżu miała kilkakrotnie możliwość pokazania swoich prac na wystawach indywidualnych i zbiorowych i z laureatką kilku nagród, które zdobyła w roku 2000 i 2001.
Nieobecni to zbiór fotografii przedstawiających bezdomnych z Łodzi, w której Katarzyna Łukasik mieszka i tworzy. Człowiek na jej fotografiach to alkoholik, kloszard, narkoman, a więc osoba znajdująca się na marginesie społeczeństwa, obca, inna od większości. Ktoś, kto nie mając swojego miejsca na ziemi, ciepłego kąta, do którego mógłby się udać, mieszka na ulicy, śpi na ławkach, schodach, na trawnikach, w parkach. Postaci na grafikach są anonimowe, nie widać ich twarzy. Prosty, jednokolorowy druk, zarysowane sylwetki bezdomnych, biedaków, młodych alkoholików i narkomanów, umieszczone na gładkim, jednobarwnym, ale kolorowym tle, mają najprościej oddać ideę, która popchnęła artystkę do ich stworzenia.
Przez swoje prace artystka pragnie zwrócić nam uwagę na problemy otaczającego nas świata. Bliżej mówiąc, ludzi, których mijamy każdego dnia i na których zwykle nie zwracamy uwagi, bo są od nas gorsi, bo wywołują w nas strach, przerażenie, a może po prostu przechodzimy obok nich obojętnie. Katarzyna Łukasik chce nas uczulić na cierpienie i biedę, zmusić do refleksji, w końcu do działania, bo przecież nikt z nas nie może być pewny, że do końca życia będzie miał ciepłe łóżko i dach nad głową.
Po wystawie w Sceaux wystawia teraz pani w Paryżu. Gdzie i jak to się odbywa? W jakich datach? Kiedy? Gdzie można panią zobaczyć?
Moja wystawa teraz odbywa się w Asociacją Le Pont Neuf, gdzie właśnie pokazuję fragment cyklu Nieobecni do 25 kwietnia.
Co możemy znaleźć na tej wystawie?
Jest to projekt, który jakiś czas temu, już właściwie od 2006 roku podjęła się właśnie tego wyzwania. I są to prace przedstawiające ludzi bezdomnych, których po prostu napotkałam i sfotografowałam w przestrzeni miejskiej. Następnie te osoby, one są zazwyczaj bez twarzy. Są to takie postaci, które już po prostu często są przykryte kocem albo właśnie zwinięte w taką nierozpoznawalną, można powiedzieć, rzeźbę. I następnie ja po prostu te osoby wycinam z tej rzeczywistości i przenoszę na jednolite kolorowe tło, które właśnie, w którym umieszczam ich właśnie na tle, na, jako grafiki.
A skąd się wzięło to zainteresowanie?
Myślę, że to jest przypadek, ponieważ mieszkając właśnie w Łodzi, w mieście takim postindustrialnym, w którym miasto po prostu powoli jak gdyby wydobywa się z takiego dołu bezrobocia i takich po prostu przemian. Często takich ludzi napotykałam i początkowo tak jak większość osób nie zwracałam uwagi, ale po jakimś czasie zaczęłam jednak zastanawiać się, że właśnie, że nasze życie bywa, mija dwutorowo, że właśnie ci ludzie jak gdyby żyją własnym życiem równoległym do naszego i tak naprawdę tych ludzi w ogóle nie zauważamy do momentu, kiedy właśnie wtargną w nasze życie.
Czy w Paryżu zauważyła pani więcej tego typu przypadków?
Powiem tak, że myślałam, że to jest taki temat bardzo właśnie widoczny w Łodzi, ale przy pierwszej wizycie w Paryżu okazało się, że to jest bardzo uniwersalny temat i tak naprawdę bezdomni są prawdopodobnie w Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu, w Łodzi i we wszystkich miastach, które tak na dobrą sprawę wydają się po prostu miastami nowoczesnymi, kojarzonymi z pięknymi miejscami dla turystów i właśnie z blichtrem i nowoczesnością. Okazuje się, że to, że wszędzie po prostu możemy spotkać ludzi bezdomnych, tylko jak gdyby oni są pomijani w całym tym takim typowym życiu ludzkim.
Na dzisiejszym wernisażu, jak patrzyłem na zdjęcia, wydawało mi się, że to są grafiki zdjęcia. Estetycznie ładne, a bezdomni nie są ładni. Mam wrażenie, że pani upiększyła przez te grafiki ich sytuację.
Powiem tak, ja nie miałam zamiaru, właśnie nie chciałam żadnych upiększeń zastosować, jednak moim założeniem było właśnie przywrócenie tych ludzi do takiej rzeczywistości, w której my przebywamy. Czyli to, że ja po prostu tych ludzi wycinam z rzeczywistości, w której ich zostaję i umieszczam na jakimś kolorowym tle, na jakimś neutralnym, często jest to czerwone albo złote tło, które jak gdyby nadaje właśnie tej takiej atrakcyjności i są to duże prace, one po prostu ściągają wzrok, ale założenie jest takie, że właśnie przywrócić ich do takiej rzeczywistości, w której ci ludzie nie bywają, bo wiadomo, że ich nie spotkamy w galerii na wernisażu. Oni po prostu chcą ich przywrócić światu za pomocą moich prac.
Każdy artysta gdzieś tam sobie myśli, jak się będą moje dzieła sprzedawały.
Myślę, że akurat jeżeli chodzi o sprawę komercyjną, to w ogóle jakby nawet nie przychodziło mi to przez myśl, ponieważ nie robię tego nie są to prace typowo komercyjne, bo wiadomo, że często są prace, które już są z nastawieniem na sprzedaż przygotowywane. To jest taki projekt, który miałam potrzebę wykonać i on też ma służyć zupełnie innym celom i gdyby ktoś zapragnął mieć grafikę, to jak najbardziej oczywiście jest ona do kupienia. Niemniej jednak nie jest to mój cel przedni, bo nie chcę tutaj jak gdyby zarabiać na tym problemie, który podjęłam na tym projekcie.
Była to rozmowa z Katarzyną Łukasik.
W otwarciu wystawy Nieobecni wziął udział Tomasz Orłowski, ambasador Polski we Francji, z którym rozmawialiśmy o działalności Stowarzyszenia PONEF oraz jego współpracy z ambasadą Polski w Paryżu.
Po pierwsze, sama nazwa Association PONEF jest symboliczna, bo z jednej strony odnosi się do ulicy, a z drugiej strony była takim symbolem, że tworzy się nowy most, czyli nad tym podziałem, który kiedyś istniał przez zimną wojnę, przerzucamy nowy most, łączymy dwie części Europy. To był pomysł pani Chirac. Wówczas, kiedy tworzyła to, bezpośrednio po upadku muru berlińskiego, była jeszcze wówczas żoną mera Paryża. I działalność mera Paryża przez lata 80., w czasach, kiedy Polska wymagała największej pomocy, jest dla nas rzeczą niezwykle cenną. Pani Chirac również chciała na swoją skalę i ze swoją wrażliwością najbardziej pomóc jak możliwe i uznała, że najlepszą formą pomocy nowej Polsce jest pomoc młodzieży. Pomysł pani Chirac, żeby przyciągać młodych, żeby dzięki pracy swojej fundacji mogli realizować się w każdej dziedzinie, w której chcieli zrobić kariery, był świetny. Bardzo wiele mu zawdzięczamy. Dzięki temu programowi, który początkowo był przede wszystkim skupiony na tym kraju, z którym Francję łączy szczególna więź, czyli z Polską. Potem z czasem oczywiście zaczął się rozwijać na całą Europę Środkową i Wschodnią, no bo wszyscy zaczynaliśmy być w tej sytuacji, że trzeba pomóc. Dzięki programowi Fundacji PONEW setki młodych Polaków zdobyły częściowo wykształcenie we Francji, mogły podjąć pierwsze doświadczenia zawodowe, mogły wejść nie tylko w karierę zawodową, ale również, jak widzimy to tutaj, coś, co jest bardzo ważne, mieć, będąc początkującymi artystami, pierwszą wystawę w Paryżu. Współpraca z ambasadą praktycznie od czasu, kiedy fundacja istnieje, czyli od początku lat 90. jest bardzo bliska. Z jednej strony była to dla moich poprzedników, ambasadorów, możliwość większego uczulenia za pośrednictwem pani Chirac, również prezydenta Chiraca do spraw polskich. Z drugiej strony również właśnie widzieliśmy, moi poprzednicy, widzieliśmy, w jakim stopniu oboje państwo Chirac mają olbrzymią sympatię do Polski. Paryż jest stolicą światowej kultury.
Mówił ambasador RP w Paryżu Tomasz Orłowski.
Stowarzyszenie PONEW założone w roku 1990 przez żonę byłego prezydenta Jacques'a Chiraca proponuje młodym ludziom pochodzącym z Europy Środkowej i Wschodniej stypendia w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, stypendia medyczne i artystyczne. Jednym z byłych stypendystów był obecny na wystawie drugi sekretarz ambasady Polski we Francji, Ireneusz Bochenek, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach związanych ze stowarzyszeniem PONEW, o studiach w Państwowej Szkole Administracji ENA i o początkach kariery zawodowej.
To, że dzisiaj jestem w ambasadzie, już 4,5 roku pracuję, mogę powiedzieć, zdarzyło się dzięki temu, że w 98 roku otrzymałem stypendium Fundacji PONEW. To było stypendium, które przygotowywało mnie do École Nationale d'Administration. 4 miesiące to była taka przygotowawcza lekcja, kurs praktycznie przygotowujący mnie do ENY. No a później rozpocząłem normalne studia już w École Nationale d'Administration w Strasburgu, w Paryżu. Mogę powiedzieć, PONEW to jest taki dom dla młodych, zdolnych, nie wiem, artystów, politologów, lekarzy z całej naszej wschodniej, centralnej Europy. I w zasadzie, obserwując to, niedawno PONEW świętował 19 lat istnienia, to widać, że jest coraz więcej nowych państw. Nie tylko te państwa, które miały być członkami w przyszłości Unii Europejskiej, ale również państwa takie jak Rosja, która nie, czy Ukraina.
A na czym ta pomoc polegała w pana przypadku?
Na czym ta pomoc polegała? No w moim przypadku to właśnie były 4 miesiące. Po prostu stypendium finansowe, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w zajęciach, w kursach, w przygotowaniach. To było takie wyjątkowe stypendium, ponieważ chyba do ENY przygotowywano 4 czy 5 osób. Gdyby nie PONEW, nie tylko na samym początku mojego startu tutaj, bo ENA trwała 18 miesięcy, 4 miesiące stypendium. W zasadzie przez 2,5 roku byłem we Francji, ale to PONEW pomogło mi po studiach rozpocząć w zasadzie karierę zawodową, bo dzięki PONEW, dzięki pani Chirac tak naprawdę dostałem pierwszą pracę w Polsce, jak już wróciłem i zacząłem pracować wtedy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a później już moje losy się potoczyły w administracji.
Czyli gdyby nie pani Chirac, to co?
To mnie tutaj dzisiaj nie ma.
Mówił Ireneusz Bochenek, drugi sekretarz ambasady RP w Paryżu, a audycję przygotowałem wraz z naszą stażystką Sylwią Majcher.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Od piątku, 11 kwietnia, Chartres, miasto słynnej katedry gotyckiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, zajaśniało tysiącem świateł. Z nastaniem zmierzchu 20 zabytków miasta, kościoły, muzea, pałace, mosty, nabrzeża rzeki Eure, średniowieczne pralnie miejskie, teatr i mediateka zmieniają swą szatę, odgrywając przed oczami zwiedzających niezwykły spektakl światła i dźwięku. Kulminacyjnym Kluczowym momentem tego magicznego wydarzenia będzie 19 i 20 września Święto Świateł, podczas którego oświetlone zostaną nowe budowle, a w programie atrakcji kulturalnych znajdą się koncerty, happeningi uliczne, loty balonem. Chartres jest istną perełką architektoniczną. Miasto położone na krzyżujących się szlakach handlowych z Brytanii i Normandii do Burgundii i Limuzin, między dorzeczem Loary a dorzeczem Sekwany, gdzie jak okiem sięgnąć ciągnie się równina Beauce, a z odległości 20 kilometrów widać dumne wieże katedry Notre-Dame, kryjącej w swym sercu największą w Europie posadzkę ze wzorem labiryntu, zasłużyło na oryginalną oprawę artystyczną. Pomysł oświetlenia miasta pod nazwą Chartres en Lumière narodził się w roku 2003 z obserwacji największego skarbu Chartres, katedralnych witraży. Biblia ubogich w formie połączonych ołowianymi spojeniami kolorowych pucli ze szkła zajmuje łączną powierzchnię 2600 metrów kwadratowych. Najlepiej widoczne są w promieniach popołudniowego słońca. W powodzi kolorów z dominantą błękitu, złota i czerwieni znaleźć można sławną Najświętszą Marię, Pannę Pięknego Szkła. Znajduje się ona w środkowej części świątyni. 12-wieczny kobaltowy błękit witraża, sekret jego produkcji zabrali do grobu ówcześni rzemieślnicy, ocalał z wielkiego pożaru, jaki strawił świątynia, z wyjątkiem fasady i krypty, w roku 1194. Ocalała wówczas relikwia świętej sukni, w którą ubrana była ponoć Matka Boska w chwili narodzin Chrystusa. Relikwię ofiarował miastu w roku 876 król Francji Karol Łysy. Kult związany z relikwią i fakt jej ocalenia z tragicznej katastrofy wzmógł wiarę mieszkańców Chartres, którzy odbudowali katedrę w rekordowym czasie niecałych 25 lat. Największy rozkwit przeżyło Chartres w wieku XI za rządów biskupa Fulberta, stając się ogniskiem intelektualnym i duchowym znanym w całej Europie. Rangę tę miasto utrzymało przez kilka stuleci. W jednej z kamienic, której właścicielem był seigneur de Champron, umieścił Molière bohatera swej komedii Niereformowalnego skąpca Harpagona. Wspaniała przeszłość katedry, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w roku 79 i spuścizna historyczna miasta stały się źródłem inspiracji dla scenografa Xavier de Richemonta, który reżyseruje imprezę Chartres – Miasto Świateł od 3 lat. Trudno opisać jego pracę złożoną z różnobarwnych świateł i elementów muzycznych. Można jednak powiedzieć, że ów spektakl podbudza wyobraźnię widza, każe mu na nowo spojrzeć na piękno zabytków, ukazuje ich nieznane aspekty, wprowadza nowoczesne elementy architektoniczne w historyczny kontekst. Dodatkowo w każdy czwartek lipca i sierpnia katedra rozbrzmiewa recitalem organowym. Katedrę Najświętszej Marii Panny odwiedza rocznie 1 300 000 turystów z całego świata. Warto zajrzeć do Chartres podczas wakacyjnych eskapad. Z Paryża wjedzie do niej początkowo autostrada A6 z Port d'Orléans kierunek Bordeaux-Nantes, a następnie A10 i A11 kierunek Nantes. To zaledwie 88 kilometrów od Paryża. Wizytę można odbyć w ciągu jednego dnia lub zatrzymać się na noc w jednym z hoteli. Ich listę wraz z bogatym programem imprez kulturalnych, gastronomicznych i przemysłowych w języku francuskim, niemieckim i angielskim oferuje strona internetowa Biura Turystycznego Chartres www.chartres-tourisme.com.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Różni różnie dojrzewają. Jedni gorzknieją, inni uspokajają się po szaleństwach młodości, jeszcze inni stawiają sobie pytania o sens życia. W Francis Cabrel stawia sobie pytania i to na ostatniej płycie chyba jeszcze więcej niż poprzednio i chyba jeszcze bardziej zasadnicze. Może się to wydawać nieco dziwne w przypadku mężczyzny bądź co bądź dorosłego, bo 53-letniego, ale nie ma się co czepiać, lepiej stawiać pytania późno niż wcale. Weźmy na przykład religię. W piosence Le Chenlier Francis Cabrel zapytuje Boga, czy myśli on o nas od czasu do czasu. No i w ogóle jaki jest jego stosunek do ludzi. Pytanie nie jest specjalne oryginalne i zadane zostało w ostatnim dwudziestoleciu już co najmniej 45 398 525 razy według ostatnich nieoficjalnych danych. Ale fakt, przyznać trzeba, że jednoznacznej odpowiedzi nadal nikt na nie nie udzielił.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Dans nos attelages, des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Niepokój serca nie wyraża się w muzyce komponowanej przez Francisa Cabrela, która pozostaje spokojna i raczej łagodna. Jeden utwór jest nieco inny, jakby bardziej żywy i trochę mocniejszy muzycznie. No ale to jest kompozycja J.J. Cale'a, tłumaczenie słów i adaptacja Francis Cabrel.
Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas, mais pas de problème. On jouera de la guitare quand même. C'est pas madame qui commande après tout. Madame n'aime pas la basse non plus.
Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas les basses fréquences. On se demande à quoi Madame pense. Nous, sans la basse, on est perdu. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Ah, il faudra que Madame s'y fasse, qu'elle sache que rien ne remplace un bon tempo comme celui-là. Madame n'aime pas le piano. Madame n'aime même pas le piano. Ah, je trouve Madame bien difficile. On a le meilleur pianiste en ville. On se demande vraiment ce qu'il lui faut. Madame n'aime pas l'accordéon. Madame n'aime pas l'accordéon. On s'en fout de ce que Madame aime ou n'aime pas. Il jouera quand même. Nous, c'est ce que nous aimons. Madame n'aime pas ce que nous jouons. Madame dit que c'est du folklore, que ça joue faux, que ça joue fort. Alors d'avance, Madame, pardon. Pardon.
Gabriel jest obywatelem zaangażowanym. Już mówiłam o tym, że zasiadał w Radzie Miejskiej swego miasteczka na południu Francji. Brał udział w koncertach charytatywnych, między innymi na rzecz ofiar huraganu Katrina. Leży mu również na sercu los Afrykańczyków, a pewnie w ogóle biedaków i nieszczęśników. African Tour to jakby relacja nielegalnego imigranta wbrew spodziewanym niebezpieczeństwom wyruszającego do Europy. Może tekst jest trochę naiwny, ale idea obrony słabszych i uboższych niewątpliwie słuszna i szlachetna.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Les passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien, pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines, tout juste un carré de poussière,
un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi. Sauf que chez moi, y'a rien. Je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi. La moitié d'un échafaudage. J'en demande pas davantage. Un rien, une parole, un geste. Donnez-moi tout ce qu'il vous reste. Et après, je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi.
Francis Cabrel walczy z niesprawiedliwością, ale widzi i akceptuje nasze ludzkie słabości, bo nieakceptowanie ich na nic się nie zda. Jesteśmy istotami słabymi, chociaż drzemie w nas siła, której czasem używamy. I nasza sytuacja nie jest bez wyjścia. Poezja i miłość, oto wyjście bezpieczeństwa, śpiewa Francis Cabrel w tytułowej piosence płyty Des Roses et des Orties.
Quel monde, sous quel règne et à quel juge sommes-nous promis? À quel âge, à quelle page et dans quelle case sommes-nous inscrits? Les mêmes questions qu'on se pose en part vers où et vers qui? Et comme indice, pas grand-chose, des roses et des orties. Les mains peintes, les mains jointes, on se courbe et on remercie. On implore, on s'inquiète et c'est trop tard quand on a compris. Malgré tout ce que l'on ose et qui parfois réussit, ne laissera pas grand chose que des roses et des orties. On est lourd, tremblant comme des flammes de bougie. On hésite à chaque carrefour dans les discours que l'on a appris. Qu'on est lourd, lourd d'amour et de poésie. Voilà la sortie de secours. On se rapproche, on se reparle, on se pardonne et on reconstruit. Seul monde qui vaille la peine, il y aura tout ce qui nous réunit. Et de tout ce qui nous oppose.
croise, on en sortira grandi. Et si on laisse peu de choses, y aura plus de roses que d'orties. On est lourd, tremblant comme les flammes des bougies. On hésite à chaque carrefour, au discours que l'on a pris. Mais puisqu'on est lourd, lourd d'amour et de poésie, voilà la sortie de secours.
Du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Łańcuch Alp Maritim wznosi się w odległości zaledwie 80 km od lazurowego wybrzeża. Palmy i drzewa oliwne niepostrzeżenie ustępują miejsca modrzewiom. Tu właśnie trzeba szukać kotliny cudów. Przedtem trzeba się wspiąć w górę rzek Roja i Bewera, najlepiej pociągiem, który codziennie o 9 rano rusza odważnie z dworca w Nicei na podbój Alp. Nieprawdopodobna wręcz sieć wiaduktów i tuneli toruje nam drogę pośród miasteczek zawieszonych wzdłuż urwiska. Sospel, Fontan, Saorge, Tende. Wszędzie zachowały się średniowieczne i barokowe domy, kościoły, kaplice. Jedną z nich koniecznie trzeba zwiedzić. Kaplicę Notre-Dame de Fontaine zbudowano w XV wieku w ustronnym zakątku nieopodal miasteczka La Brigue. Ściany zdobią przepiękne freski Jeana Balezona i Carnavesia na temat życia Chrystusa, pełne ekspresji, która oddziaływać miała na wiernych tak jak na nas film czy komiks. Otaczające nas góry należą do Parku Narodowego Mercantour. Znajdziemy w nim 220 rzadkich gatunków flory górskiej i kozły i kozice, które nie boją się ludzi. Nic dziwnego, nikt na nie nie poluje od 1979 roku. W głębi Doliny Roi wznosi się na wysokość 2872 metrów szczyt Bego. I właśnie u jego stóp, po obu stronach przełęczy Walmask, znajdziemy Kotlinę Cudów, prawdziwe muzeum prehistorii pod gołym niebem. Trzeba się najpierw trochę potrudzić, od 2 do 3 godzin wspinaczki, według przewodników. Trochę więcej dla tych z nas, którzy wolą windę od schodów. Być może wzmocni nas świadomość, że idziemy trasą pielgrzymów z epoki miedzi i brązu, którzy przeobrazili podnóże góry Bego w świątynię Boga deszczu i bogini płodności. Tak brzmi jedna z naukowych interpretacji około 40 tysięcy rysunków, które w latach 3200-1700 przed naszą erą wyryto na płaskich głazach wypolerowanych przez lodowiec. Formy geometryczne, niezliczone rogi byków, zaprzęgi ciągnące pług albo brona, twarze i ludzkie sylwetki z halabardą lub sztyletem w ręce. Tabliczki z wyjaśnieniami pomogą nam je rozszyfrować, ale radzę jednak wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, gdyż tylko z nim można zboczyć ze ścieżki i obejrzeć najciekawsze grawerunki. Zdumiewający tułów z rękami w kształcie zygzaków czy też błyskawic, człowieka z głową, w którą wbito olbrzymi sztylet, tancerka, szefa plemienia i czarownika. Od końca XIX wieku kilka pokoleń archeologów głowi się nad tajemnicą kultu, którego świadectwem miałyby być rysunki spod góry Bego. Przypuszcza się, że wyryli je pierwsi rolnicy i pasterze, najpierw za pomocą krzemienia, a później narzędzi, takich jak sztylety i noże. Być może wybrali górę Bego ze względu na częste burze nadciągające z nad Morza Śródziemnego. Być może byli pod wrażeniem niezwykłego krajobrazu. Wyobraźmy sobie pole bitwy tytanów, ciskających wielotonowe głazy o pomarańczowym lub zielonkawym odcieniu, który nawet dzisiaj wydaje się magiczny. Niektórzy naukowcy dopatrzyli się w Kotlinie Cudów pierwszego zegara słonecznego, inni ideogramów. jedna z ekip badawczych, podjęła benedyktyńską pracę rozszyfrowania znaków. Liczy na to, że dzięki ich identyfikacji, opisowi i analizie uda jej się wniknąć w duszę naszych prehistorycznych przodków. Jak zawsze u źródła sporów naukowych leżą odmienne ideologie. Jedni woleliby widzieć w kotlinie cudów kolebkę europejskiej sztuki lub nauki, inni kolebkę religii. Dla turysty liczy się naprawdę zachwyt i wzruszenie, jakie wzbudza to piękne miejsce. No i fakt, że jeśli wycieczka się przeciągnie, można przenocować w schronisku.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.